Wydawnictwo Miraż przedstawia Beata Majewska, Jego wróg. Czyta Klaudia Bełcik. Nagranie pikevoice.com. Od autorki. Nazwiska, daty i niektóre dane, takie jak nazwy hoteli, klubów i restauracji, zostały zmienione dla bezpieczeństwa osób opisywanych w książce. Żeby zapewnić bohaterom jeszcze większą anonimowość, akcja powieści jest osadzona w czasie bliżej nieokreślonym, a wszelkie fakty historyczne oraz powszechnie znane okoliczności o charakterze politycznym, kulturalnym i innym, które nie miały znaczącego wpływu na przebieg wydarzeń, zostały albo pominięte, albo umieszczone na osi czasu niezgodnie z ich prawdziwą chronologią. W trakcie pisania korzystałam nie tylko z notatek, lecz także z licznych opracowań na temat Bliskiego Wschodu. Prolog. Dzień taki, że psa nie wygonisz. Zimno jak diabli i pada. Typowy polski listopad. Nic, tylko wleźć pod koc z książką albo smartfonem i czytać. Ewentualnie spać. Inna rzecz, że mój pies nawet w najgorszą pluchę czy mróz jest chętny na wycieczki. No ale nie ma go tutaj, w hotelu. Na szczęście. Obawiam się, że po jego odwiedzinach apartament nadawałby się do generalnego remontu. Podobnie jak korytarz i winda. O ile Hugo w ogóle wszedłby do kabiny. Wyglądam przez okno. Kraków zasnuty jest mgłą. Nad dachami budynków wiszą ciężkie chmury, z których siąpi jesienna mrzawka. Gdyby nie jaskrawe oświetlenie Galerii Krakowskiej, pomyślałabym, że oglądam świat w czarno-białym odbiorniku telewizyjnym. Zerkam na zegarek. Zostało jeszcze trochę do przybycia Izy. Już prawie pozbyłam się lęków, że mnie wystawi. To nasze trzecie osobiste spotkanie. Tych przez komunikatory nie zliczę. Jedyna obawa to taka, że minęło sporo czasu od poprzedniej rozmowy face to face. Co jeśli Iza mnie zawiedzie? Pójdę na zakupy, to na pewno. A potem wrócę do domu. Przecież świat się nie zatrzyma z tego powodu. Pocieram lewy bark, ciągle mnie boli. To już drugi etap mojej przeklętej choroby zwanej zespołem zamrożonego barku. Nie życzę najgorszemu wrogowi. Cholerstwo nie dość, że trwa 3 lata, to jest wyjątkowo bolesne. Postanawiam zażyć coś przeciwbólowego. Nie wytrzymam bez prochów. Trudno. Będę przymulona, ale przynajmniej nie będzie boleć. Rozpuszczam tabletkę musującą i wypijam lek. Tyle miesięcy, a to świństwo ciągle budzi we mnie obrzydzenie. Jakbym wypiła proszek do prania. Odstawiam szklankę i krzywię się niemiłosiernie. Ohyda. Nagle coś, a raczej ktoś, przerywa mi kontemplację smaku lekarstwa. Od razu podbiegam do drzwi. No jest. Moja ukochana Iza. Moja gwiazda, muza, źródło inspiracji. Chodząca fabuła w ludzkiej postaci. Witamy się bardzo wylewnie. Iska wchodzi do pokoju, siada na fotelu, ale prawie od razu wstaje i zmyka do łazienki. Ja w tym czasie szykuję poczęstunek. Zamówiłam dla nas dzbanek herbaty i coś ciepłego do przekąszenia. Camembert ze szpinakowym pesto zapiekany w cieście francuskim. Brzmi nieźle. Oby smakowało równie dobrze. Iza wraca i rozsiada się wygodnie w fotelu. Ciągle palisz? Pyta, patrząc na paczkę papierosów R1 leżącą na blacie stolika. Palę, palę. Nie piję, nie narkotyzuję się. To chociaż tyle. Mrugam do niej. Z tymi narkotykami to nie do końca prawda. Lek, który przed chwilą wypiłam, zawiera coś, za co pewnie przyskrzyniliby mnie na amen. Oczywiście nie w Polsce, tylko w Dubaju. Jak Iskę. Nie ma to tamto. W mojej krwi muszą być konkretne ślady zabronionych substancji. Chociaż o ile mi wiadomo, da się wjechać do Zjednoczonych Emiratów Arabskich nawet na lekach, byleby mieć zaświadczenie od lekarza. Pięknie wyglądasz. Patrzę na nią, nie kryjąc zachwytu. Chyba się trochę zaokrągliłaś. Trochę? Przeczesuję włosy. Już nie są takie jasne jak wtedy, gdy ją pierwszy raz ujrzałam. Przyciemniła odrost, ma modny, ciepły, orzechowy odcień, a jasne kosmyki przeplatają się z nieco ciemniejszymi. Równe 10 kilo, to nie jest trochę, chichocze. Oj tam, ale poszło w cycki. Tak, w cycki też. Spuszcza wzrok na swój bujny biust, ukryty pod ciemnobordową dzianiną sukienki. W tyłek i w brzuch, sama popatrz. Dotyka niezbyt wydatnej fałdki. Waży 65 kilo, mój rekord. Chciałabym mieć takie rekordy. Wzdycham, a ona się śmieje. Jest radosna i jakaś taka... Nie umiem tego określić. Promienna, spokojna. Gdy pomyślę, że nasze ostatnie spotkanie zakończyło się dramatyczną relacją z jej aresztowania na lotnisku w Dubaju, wierzyć mi się nie chce, że mogła się z tego wyplątać i siedzi tutaj przede mną, wolna, szczęśliwa i beztroska. O tak, to właściwe słowo. Beztroska. Jak rozumiem, u ciebie wszystko w porządku, mówię. Tak, jest dobrze. Kiwa głową. Nareszcie? No nie, już wcześniej było dobrze, a teraz jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że to się nieprędko zmieni. Ja też. Wyciągam rękę i ściskam jej przedramię. Cieszę się, że jesteś. To zaczynamy? Mam czas do 8. Zaczynajmy. Rozdział 1. Nie wiem, dlaczego tak się na mnie uwzięli. Przebadali moją krew, włosy, mnie całą. Przepytali, prześwietlili, a wszystko z podejrzliwymi minami, jakbym była najgorszą zbrodniarką na świecie. Nie, nie jestem zbrodniarką, raczej ofiarą własnej głupoty i naiwności. Nie handluję narkotykami, nie zajmuję się ich przerzutem. Zostałam wrobiona, ale oni dalej swoje. Nic, tylko przyznaj się i przyznaj. Nie przyznam się do czegoś, czego nie uczyniłam. Twardo obstaję przy swojej niewinności. To ich wkurza. Próbują i po prośbie, i po groźbie, ale w końcu odpuszczają. Jeszcze dzisiaj rano, w areszcie na lotnisku, gdzie przebywałam prawie tydzień, karmiłam się nadzieją, że wygrałam. Zwolnią mnie i odeślą do Polski z dożywotnim zakazem wstępu na teren Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tak myślałam. O, ja głupia. Przewieźli mnie do więzienia. Do prawdziwego więzienia. Takiego z celami, kratami, strażnikami i osadzonymi tkwiącymi tu przez długie lata. Odsiadują wieloletnie wyroki, a niektórzy czekają na śmierć. Co czeka mnie? Kiedy kończy się upokarzająca procedura przyjęcia mojej skromnej osoby na oddział kobiecy, czuję się jak ostatnia szmata, którą ktoś powycierał najbrudniejsze kąty. Ale to dopiero początek. Moja cela to przedsionek piekła albo ucieleśnienie czyśćca. Wchodzę do środka i zamieram z przerażenia. Stoję jak sparaliżowana. Dopiero huknięcie metalowych drzwi za moimi plecami sprawia, że podskakuję. Muszę nad sobą zapanować, nie poddać się panice. Inaczej będzie po mnie. Biorę kilka głębokich wdechów, zadzieram głowę i patrzę na jedyne, przynajmniej w tym momencie, źródło światła. Pada przez niewielki otwór w ścianie. Za nim są wolność i życie. Prowizoryczny świetlik umieszczono wysoko co najmniej 5 metrów od poziomu kamiennej posadzki. To zwykła dziura w ścianie, bez oszklenia. Do środka wpada powietrze pełne drobinek pyłu z pustyni. Wirują w wąskiej smudze światła, tańczą, przyciągają wzrok. Stoję i gapię się na ten jedyny przejaw ruchu. Oddychaj, oddychaj. Powtarzam w głowie. Jeśli ulegnę panice, umrę. A ja tak bardzo chcę żyć. Muszę żyć. Muszę przetrwać dla mamy i Tomka, dla moich bliskich. Rozglądam się. Nic tutaj nie ma. Nie ma stolika, krzesła, szafki, półki, lampki. Żadnych mebli, chyba że za umeblowanie uznać siennik, umywalkę i wąską muszlę klozetową. Swoją drogą aż dziwne, że zamontowali muszlę, a nie poprzestali na dziurze w podłodze. Podchodzę do umywalki i przekręcam kurek. Przez chwilę nic się nie dzieje. Już ogarnia mnie strach, że umrę z pragnienia, lecz wtedy coś charczy w rurkach i pojawia się rdzawa ciecz. Odkręcam kurek do oporu, żeby spłynęła. Oddycham z ulgą, woda jest coraz czystsza, aż w końcu wygląda na tyle dobrze, że ochlapuję nią twarz i nawet wypijam kilka łyków. Mam wodę, to dobra wiadomość. 1-0 dla mnie. W celi cuchnie. Źródłem odoru prawdopodobnie jest toaleta. Jeśli spłuczka nie działa, mogę spłukiwać ją wodą z umywalki. Poproszę o butelkę. Może ktoś będzie łaskawy i da mi jakieś naczynie. A jeśli nie, może dostanę posiłek w czymś, czym da się zaczerpnąć wody. Z trudem wgniatam okrągły przycisk spłukiwania. Nie działa. Boże, nie wytrzymam w tym smrodzie. Żołądek podjeżdża mi do góry, kiedy patrzę na wnętrze muszli. Nawet nie próbuję odgadnąć, co jest w środku. Mamy remis. Umywalka działa, WC nie. To jeszcze zostaje mi do sprawdzenia moje miejsce do spania. Na sienniku leży koc złożony w kostkę. Ujmuję róg i podnoszę dwoma palcami. Nagle rejestruję jakiś ruch. Natychmiast odrzucam koc i z piskiem odskakuję do tyłu. Boże, co to było? Skorpion? Jeśli wlazł przez okienko, już po mnie. Ukąsi mnie, gdy będę spała. Tylko taką mam wizję. Boże, niech to nie będzie skorpion, ani wąż. Modlę się w duchu, obserwując rozgrzebany plet. Nie mam odwagi podejść i go ruszyć. Czekam, aż to coś, co tam jest, samo wyjdzie. Zniosę mysz, ale szczura nie. To coś było małe. Zatem to raczej nie szczur. Małe i szybkie. Koc się rusza i po chwili spod jego brzegu wybiega jaszczurka. Uff, czemu zapomniałam o tej oczywistości? Tutaj żyje pełno jaszczurek. Są nieszkodliwe, a w zasadzie bardzo pożyteczne. Zjadają owady. Obserwuję, jak mały gad przebiega przez celę i błyskawicznie wspina się na ścianę. W napięciu czekam, co zrobi moja nowa towarzyszka. Czy ucieknie przez okienko, czy zostanie ze mną. Została. Znieruchomiała nad umywalką. Może jest spragniona? Boję się podejść, żeby jej nie spłoszyć. Mimo wszystko lepszy taki kompan w nieszczęściu niż żaden. Ponownie zbliżam się do siennika. Tym razem już nic nie wyskakuje z pomiędzy fałdów koca. Nie wiem, czy w ogóle go użyję. Jest brudny i cuchnie, ale mój nos powoli przestaje wyczuwać smród. Przyzwyczaiłam się do fetoru wydostającego się z kibla. Niestety nie ma żadnej deski ani klapy, dlatego na razie nie jestem w stanie nic z tym zrobić. No chyba, że spróbuję przenosić wodę w dłoniach. To nawet nie głupi pomysł, przynajmniej będę mieć zajęcie. Już mam wprowadzić w czyn swój plan, ale słyszę odgłos zbliżających się kroków, a po chwili zza drzwi dociera do mnie głośne polecenie, że mam stanąć pod ścianą i odwrócić się plecami do wyjścia. Robię dwa kroki i już jestem na tyłach celi. Śmiechu warte. Przecież to zaledwie 2 metry od drzwi. Stoję odwrócona, jak mi polecono, i czekam. Coś chrobocze i zgrzyta. Potem następują 2 pacnięcia i znowu rozlega się chrobot. Ktoś odchodzi spod drzwi i zapada cisza. Odwracam się. Dostałam jedzenie. Podbiegam i zbieram z podłogi foliową paczuszkę i zawiniątko z papieru. W środku znajduję 1 kromek białego pieczywa, a papierem owinięto jajko na twardo i 0,5 banana obranego ze skórki. Cóż, na bogato. Witamy w Dubaju. Śmieję się w duchu, patrząc na skromny posiłek. Tyle dobrego, że banan jest świeży i biały, a jajko nie śmierdzi. Chleb też jest w porządku, miękki i pachnący. Do picia nic nie podano, ale mam kranówkę. Musi wystarczyć. Nie, żebym była głodna, przeciwnie. Mój żołądek skręcił się w kulkę rozmiarów orzeszka. Ale czuję, że w tym miejscu trzeba szanować jedzenie. Jeść, kiedy dają, i nie wybrzydzać. Powoli zjadam chleb, przegryzając kęsami banana i jajka. Posiłek jest skromny, ale smaczny. Zjadam wszystko do ostatniego okruszka. Oglądam woreczek, sprawdzając, czy nie ma w nim pęknięć. Przyda się na pewno, choćby jako przenośny rezerwuar wody. Folia jest bardzo cienka i szybko się porwie, dlatego napełniam woreczek do połowy i ostrożnie przenoszę do toalety. Byłam w błędzie. Folia okazała się wyjątkowo trwała. Niestety z kibla śmierdzi gorzej niż przed całą operacją. Zawartość muszli się odmoczyła i dryfuje, roztaczając nieznośny fetor. Banan, jajko i chleb czekają w moim przełyku, by tam dołączyć. Zatykam nos i kończę prace porządkowe. Siadam na sienniku i rozglądam się za jaszczurką. Powoli zapada zmierzch i robi się coraz chłodniej. Odnajduję wzrokiem zwierzątko. Ukryło się w rogu pod samym stropem. Ten wisi nad moją głową hen wysoko. Cela przypomina bardziej szyb windy niż pomieszczenie. Rozglądam się i dostrzegam coś nowego. Niewielki wyłom pod sufitem. Oczywiście nie mogę stwierdzić nic więcej poza tym, że wgłębienie jest małe, mniejsze od umywalki. Nie ma szans się tamtędy wydostać. Zresztą jest za wysoko. Może to jakaś dodatkowa wentylacja, żeby wymusić konwekcję powietrza. Opatulam się kocem, bo zrobiło się chłodno. Panuje głucha cisza. Jest coraz ciemniej, ale nie liczę nawet, że szybko zasnę. O ile w ogóle mi się to uda. Chce mi się siku. Dlatego zdejmuję koc i idę skorzystać z toalety. Mam nadzieję, że nic z niej nie wylezie i nie dziabnie mnie w tyłek. Już nie czuję smrodu. Widocznie mój nos doznał paraliżu komórek węchowych. Ponoć ludzie są w stanie do wszystkiego przywyknąć. Nie jest źle, pocieszam się, wróciwszy na materac. Mam legowisko, koc, wodę, kibel. Dostałam świeże jedzenie. Nie jest mi zimno, nie jest gorąco. Przestało śmierdzieć. Są okienko i wentylacja oraz jaszczurka, która zjada owady. Wymieniam w myślach wszystkie plusy. Przywołuję w pamięci całą literaturę obozową, którą przeczytałam za czasów szkolnych i dokonuję skrupulatnych porównań. Polacy więzieni w nazistowskich obozach mieli gorzej, a niektórzy przeżyli. Byli bici i głodzeni. Ja też muszę przetrwać, choćby nie wiem co. Usypiam ukołysana przez modlitwę. Mój jedyny dobytek to 5 woreczków ze śniadania i 5 z lunchu. Kolacji nie ma. Minęło 5 dni, 10 posiłków. Zawsze jest chleb. Rano dają wołową mielonkę albo pasztet z drobiu, do tego pół banana. Na lunch też chleb, pół banana albo 3 daktyle, jedno jajko albo plaster żółtego sera. Nic do picia. Jestem głodna, bardzo głodna. Burczy mi w brzuchu, boli mnie głowa. Jaszczurka wczoraj zniknęła. Przenoszę dużo wody w woreczkach. Nie mam mydła, zęby myję palcem. Brakuje mi papieru toaletowego. Czuję, że moja bielizna śmierdzi. Ja cała śmierdzę. Nikt ze mną nie rozmawia. Ja też z nikim nie rozmawiam. Mam dużo woreczków. Codziennie je liczę. 2 się porwały, ale je też liczę. 20 woreczków ze śniadania, 20 z lunchu. Raz dostałam pomarańczę, kwaśną i suchą, ale zjadłam całą. Umyłam łupinę i też zjadłam. Była gorzka. Ej, jest tam kto? Czyjś głos wdziera się w pustkę. Nie otwieram oczu, przecież to sen. Coś mi się śni. Ciekawe, tutaj nic mi się nie śni. Dlaczego teraz? Czekam. Hej, jest tam kto? Znowu to samo. Podnoszę powieki. Jest jasno, za chwilę przyniosą jedzenie. Zjem chleb i nie będę głodna. Zjem. Odezwij się! Słucham? Szybko mrugam. Nie umiem się odnaleźć, nie rozumiem. Siadam i energicznie pocieram policzki. Muszę się obudzić. Słyszę cię! Wybrzmiewa triumfalnie kobiecy głos. Hej, odezwiesz się? Nie znasz angielskiego? Mówię po angielsku. Odważam się powiedzieć. Mój głos, prawie nieużywany od tygodni, brzmi obco i ochryple. No w końcu. Mów głośniej, ledwie cię słyszę. Teraz lepiej? Wysilam gardło. Ehe, to kim jesteś? Ja mam na imię Hawa, a ty? Iza, Izabella, jestem z Polski. Polska? Wiem, gdzie to jest. Prowincja Rosji. Jesteś Rosjanką? Nie, przewracam oczami. Jestem z Polski, to inny kraj. Jesteśmy w Unii Europejskiej. Aha. Wsłuchuję się w ciszę. Dałabym sobie rękę uciąć, że Hawa z kimś szepcze, ale równie dobrze mogę mieć o mamy. Zresztą cała nasza rozmowa może być halucynacją. Szczypię się w udo, boli, ale nie jakoś mocno. Boże, jaka jestem miękka. Zupełnie nie mam mięśni, jakbym została ugnieciona z ciastoliny. Dzieciaki Tomka uwielbiają zabawy ciastoliną. A czemu siedzisz w izolatce? Pada pytanie. Nie siedzę w izolatce. Nie? Nie, to cela. Jesteś sama? Tak. To jesteś w izolatce, jak ja. Za co cię przymknęli? Prostytucja? Narkotyki? Ani to, ani to. Ej, stara, Hawa rechocze. Bez kitu. Nikogo nie zamykają za niewinność. Nie wstydź się. Nie wstydzę się. Po prostu nie jestem prostytutką i niczym nie handluję. Ktoś podrzucił do mojej walizki woreczek z narkotykami. Szczęściara. Hawa znowu się śmieje. Wszyscy muszą płacić za prochy, a ty dostałaś za frajer. Daj namiary na dilera. Mówiłam, nie wiem, kto to zrobił. Ktoś mnie wrabia. Nie takie bajki tu słyszałam. Nie obchodzą mnie bajki. Powoli wstaję i podchodzę do umywalki. Odkręcam wodę, czekam, aż spłynie ta rdzawa i pojawi się czysta. Czymś muszę zapełnić żołądek, zanim dostanę śniadanie. Co to za odgłos? Interesuje się koleżanka zza ściany. Masz wodę? Tak, a ty nie? Nie, jestem w szoku. Ja mam wodę w umywalce, ale nie mam w toalecie, uzupełniam. Spłukuję wodą z umywalki. Ja nie mam toalety, tylko dziurę w podłodze. Jezu, naprawdę nie masz wody? To co pijesz? Na razie nic, przymknęli mnie rano. To znaczy, siedzę tutaj już prawie pół roku. Ale dzisiaj wpieprzyli mnie do izolatki. Pierdolone gnoje. Nienawidzę ich. Aż mi głupio, że mogę wypić tyle wody, ile chcę, podczas gdy Hawa siedzi tam spragniona i pewnie głodna. Patrzę w górę i rozważam, czy nie zdołałabym przerzucić przez otwór pod sufitem woreczka napełnionego wodą. Mogę spróbować, mam ich sporo. Poczekaj, może uda mi się przerzucić do ciebie wodę. Ale jak? Mam pełno foliowych worków. Napełnię wodą, zawiążę i rzucę. Serio? W głosie Hawy wybrzmiewa nadzieja. Byłoby nieźle. Jak zaplanowałam, tak robię. Wkładam 3 worki, jeden w drugi, napełniam do połowy wodą i zawiązuję mocny supeł. Paczuszka jest dosyć ciężka i stabilna. Powinna wytrzymać lot i uderzenie, przewiduję, że mogę nie trafić idealnie we wnękę. Staję po przeciwnej stronie ściany z otworem wentylacyjnym, biorę zamach od dołu i rzucam. Nic z tego. Nie doleciało do sufitu, ale worki wytrzymały. Po paru próbach czuję, że to nie wyjdzie. Worki pękły i woda się wylała. Montuję drugi wodny pocisk. Tak łatwo się nie poddam. Zmieniam technikę rzutu i... udało się. Worek wpada we wnękę, a po chwili słyszę entuzjastyczny pisk Hawy. Ojej, dzięki, picie. Boże, cieszę się wraz z nią jak dziecko. Jesteś bardzo miła. Dzięki, dziewczyno z Polski. Już mam odpowiedzieć, że ona też jest okej, ale słyszę zbliżające się kroki. Cicho, ktoś idzie, schowaj wodę. Uprzedzam Hawę. Jest jak zawsze. Strażnik każe mi stanąć tyłem do drzwi, a po chwili na posadzce ląduje mój skromny posiłek. Dzisiaj chleb, 3 daktyle i kawałek białego sera owinięty w papier pergaminowy. Zjadam wszystko od razu, na jakiś czas zapominając o Hawie. Skoro ja dostałam jedzenie, ona pewnie też. Słyszałam, że drzwi jej celi zazgrzytały. Co dostałaś do jedzenia? Pytam po chwili. Odpowiada mi milczenie. Jeszcze kilka razy zagaduję, lecz po drugiej stronie ściany panuje niczym nieskalana cisza. Czyżby wypuścili Hawę? Jest mi cholernie przykro, bo jednak raźniej we dwie. Przykro i głupio, bo mimo wszystko ja mam wodę, a Hawa nie miała. To dobrze, że mogła opuścić izolatkę. Może mnie też w końcu wypuszczą? Mijają godziny. Przychodzi pora lunchu, potem krótko drzemie i nagle jak nie huknie. Podskakuję na materacu, siadam i szeroko otwieram oczy. To były drzwi, ale nie u mnie, tylko w sąsiedniej celi. Czekam moment i cicho pytam. Hawa, to ty? Tak, odpowiada jękliwie. Co się stało? Nic takiego, oberwałam pałką. Byłam w biurze prokuratora, na rozmowie. I co? Nic, nie przyznałam się. Nigdy się nie przyznam. Ale do czego? Coś ci powiem, tylko ani pary z ust, zniża głos. Handlowałam tym i owym. Żadnych świństw, zazwyczaj trawka, czasami amfa, ale bez twardych dragów. Chcą mnie wrobić jak ciebie, że handlowałam koką. Ale ja niczym nie handlowałam. W życiu nie przyznam się do czegoś, co nie miało miejsca. Miałaś twardy towar, w walizce. Wybacz, słonko, ale koka to nie cukier puder. Skąd ona wie, że w woreczku była kokaina? W mojej głowie uruchamia się alarm. Co jest grane? Kim jest ta dziewczyna? Mój prawnik radzi, żebym się przyznała. Wtedy sąd łaskawiej patrzy, nawija dalej. Kiedy trwa ramadan, bywa, że emir Dubaju ogłasza amnestię. Może będę mieć szczęście i wytypują mnie do zwolnienia? Inshallah. W ramadan zwalniają więźniów? Upewniam się, że dobrze zrozumiałam jej nieco chaotyczną wypowiedź. Po ramadanie. Nie wszystkich, tylko część skazanych dostaje amnestię. Ale najpierw musi być wyrok i rozprawa. Nie miałaś rozprawy? Nie. Czemu? Bo się nie przyznałam do winy. To tak jak ja. Przez chwilę żadna z nas się nie odzywa. Muszę zebrać myśli, a trudno to zrobić, jeśli człowiek od prawie miesiąca siedzi sam, z nikim nie rozmawia i nie ma żadnej aktywności. Powoli zmieniam się w cuchnące zombie. Nie pamiętam, jak pachnie mydło. Aż dziwne, że jeszcze nie zalęgły się tutaj wszy i pluskwy. Może uznały, że nie jestem warta zachodu? Co teraz? Pytam w końcu. Chyba się przyznam. Do czegoś, czego nie zrobiłaś? Nie mam wyjścia. Ty też. Inaczej obie tu zgnijemy. Jutro powiem strażnikowi, że chcę zeznawać. Oni z nami nie gadają, zauważam. Gadają. Jeśli powiesz, że chcesz zeznawać, na pewno zabiorą cię do biura prokuratora. Wystarczy zgłosić taką chęć. Nie będę kłamać. Nie namówisz mnie. Chora jesteś? Śmieje się. Nie mam zamiaru cię namawiać. Twoja sprawa, co robisz. Tylko pamiętaj, że tutaj czasu, który spędziłaś w areszcie, nie zaliczają na poczet wyroku, jak u was. Skąd o tym wiesz? Pytam. Jestem pewna, że Hawa to ktoś z policji. Podstawili ją, żeby przekonała mnie do zmiany zdania. To podstęp. Skąd wiesz, że w walizce był woreczek z kokainą? No przecież sama mi o tym mówiłaś. Dziwi się szczerze. Odbiło ci w tej izolatce? Nie mówiłam. Mówiłaś, że ktoś podrzucił do twojej walizki woreczek z narkotykami. Narkotyki to nie tylko kokaina. No weź, prycha. To co, heroina? Kto tego używa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich? Nikt. A zresztą, jak nie chcesz ze mną gadać, nie musisz. A skąd wiesz, że w Polsce zaliczają areszt na poczet wyroku? To trochę podejrzane, nie sądzisz? Nieźle ci odbiło. Nic o mnie nie wiesz. Nie wiesz, co robiłam i z kim pracowałam. Co jeśli miałam agencję modelek i hostes? Jak myślisz, skąd przyjeżdża najwięcej lasek? No właśnie, z Europy. O różnych rzeczach się gada. Najczęściej, wiadomo, ciuchy, imprezki, faceci. Ale czasami rozmawiałyśmy o poważnych sprawach. Zatrudniałam Słowaczkę. Ładna dziewczyna. Podobna trochę do żony Trumpa. Kojarzysz? Tak, odpowiadam zdawkowo, czujna i skoncentrowana. Nadal nie mam pewności, że Hawa to nie ktoś podesłany, żeby mną manipulować. Miała na imię Anabela. Jej matka trafiła do aresztu za długi, ale zaraz po wyroku wypuścili ją na wolność, bo zdążyła odsiedzieć cały wyrok z nawiązką. Zapamiętałam, a ty snujesz podejrzenia. Ech. Sorry, nie chciałam cię obrazić. Odpieram, ale swoje wiem. Coś mi nie pasuje w tej kobiecie. W sumie nic o niej nie wiem, więc jak mam wysnuć wnioski? Ile masz lat? Pytam. Prawie 40, a ty? Niecałe 30. Pierwszy raz w Dubaju? Nie. Postanawiam trzymać język za zębami i skupić się raczej na pytaniach niż na odpowiedziach. Jesteś muzułmanką? Tak, ty pewnie katoliczka. W Polsce prawie wszyscy są katolikami. 90% ludności. Mówię, choć nie jestem pewna, czy mam rację. Tutaj lepiej traktują muzułmanów? Zależy. Na pewno dostajemy lepsze żarcie i możemy kupować jedzenie w kantynie. No ale wiadomo, nie podczas pobytu w izolatce. Na to nie licz. Śmieję się. Nawet jak masz kasę, nikt nie pozwoli ci stąd wyjść i zrobić zakupów. Jadłaś coś dzisiaj? Tak, dają mi śniadania i lunch. 2 razy dziennie dostaję jedzenie. Trochę słabo. Ja w ogóle nic nie dostaję. Ale mam resztkę wody. Strażniczka mi dała butelkę. Do jutra wytrzymam. Mogę spróbować ci rzucić więcej wody. Na razie nie trzeba. Lepiej pomyśl, czy się nie przyznać. Znowu. Czuję presję z jej strony. Ciągle wraca do tej samej kwestii. Czemu miałabym tak zrobić? To mi się nie opłaca. Przecież mówiłam, nareszcie będzie rozprawa, wyrok i szansa na amnestię. No dobrze, mówiłaś, ale sama robisz co innego. Nie przyznałaś się. Byłaś u prokuratora i nie przyznałaś się. Jutro to zrobię. Ona milczy, ja też. Coś mi tu śmierdzi i nie jest to kibel. Swoją drogą udało mi się go w miarę doczyścić. Codziennie wlewam do niego 15 worków wody i powoli zaczynam widzieć biel ceramiki. Jeszcze rok i będzie czysty jak ta lala. Szkoda, że moje ciało prezentuje się coraz gorzej. Masz może mydło? Pytam. No coś ty, po co mi mydło, jak nie mam wody? Rechocze. Do jedzenia? Nie dali mi mydła i pasty do zębów. Pieprzone gnoje. Ile tu siedzisz? Długo, ponad 3 tygodnie. To nie jest długo. Wiesz, jakie wyroki grożą za narkotyki? Za handel można dostać dożywocie albo sznur. Karę śmierci, słonko. A ty mówisz, że 3 tygodnie to długo. Nawet rok czy 2 lata to nie jest długo. Aż mnie zatyka z przerażenia. A jeśli faktycznie planują mnie tu trzymać przez rok? Mam co jeść i pić, jest kibel. Wystarczy, by przetrwać przez rok. Ale ja już świruję. Już! W więzieniu jest lepiej niż tutaj? Odzywam się znowu. No pewnie. W celi masz współosadzone, same baby. Nie licz, że towarzystwo jest mieszane. Kobiety siedzą z kobietami, mężczyźni z mężczyznami. Można wychodzić z celi, kupować w kantynie, jest biblioteka i stołówka, są spacery na dziedzińcu i łaźnia dla bab. My korzystamy częściej, faceci mają prysznic raz w tygodniu. Ty w ogóle wiesz, gdzie jesteśmy? Nie pamiętam. Więzienie Al-Sadr, najgorsze w całych Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Prawdziwe gówno. Nie kłamiesz? W jakim sensie? Gadaj jaśniej. Nie jesteś z policji? Ty chyba zwariowałaś. Hawa zaczyna się głośno śmiać. Już mam powiedzieć, że to tylko żart, ułagodzić ją, bo zdradziła mi sporo informacji. Zakładam, że prawdziwych. Kiedy nagle słyszę głośny tupot w korytarzu i zgrzyt metalowych drzwi. To drzwi jej celi. Wszystko dzieje się naraz. Krzyk jakiegoś mężczyzny, odgłosy uderzeń i nieludzkie wrzaski mojej sąsiadki. Jestem sparaliżowana ze strachu. Chciałabym zatkać uszy i odciąć się od tego, co się dzieje tuż za ścianą, ale to tchórzostwo. Nagle zapada cisza. Do moich uszu docierają jedynie ciche jęki i czyjś zasapany oddech. Potem szuranie, jakby ktoś ciągnął coś ciężkiego po podłodze. I znowu huk drzwi. Do rana czuwam skulona w kącie izolatki i modlę się.